Dokąd tak lecisz, śmieszna? Po co tak i dlaczego? Sama tej drogi nie znam. Nie rozumiem niczego, nie mam nikogo, nie znam przyjaciela wiernego, przyjaciółki od serca, nimego najdroższego. Pod okrągłe okienko wślizgują się obłoki. Czy porośnie ich stoki, choć maliny maleńko, ogrzeje chłodne boki? Tam śmieszna panienko. Zróbmy swoje dwa kroki, cześć, machnijmy ręką.
Był to wiersz Natalii Gorbaniewskiej, gościa naszego dzisiejszego magazynu. Jego tłumacz, nieżyjący już Wiktor Woroszylski, tak cię przedstawiał. Natalia Gorbaniewska jest wybitną poetką liryczną, nią nade wszystko. Ale paradoks jej losu polega na tym, że w oczach publiczności poetkę zasłoniła jakby inna postać o tym samym imieniu i nazwisku. Bohaterka historycznego gestu i żmudnej opozycyjnej codzienności. Nataszo, co ty na to?
No powiem, że jestem jedna. Jestem poetką. No nie powiem bohaterką, bo nie lubię tego słowa, ale co robiłam, to robiłam jako swoją sprawą bardzo osobistą, nie jako jakąś działalność społeczną, prawda, osobistą. Jestem mamą, babcią i tak dalej i to wszystko ja.
Pozwolisz jednak, że przypomnę to, co Woroszylski nazwał historycznym gestem, żeby nasi słuchacze wiedzieli, o co chodziło. Otóż chodziło o desperacką w kontekście tamtych czasów oczywiście manifestację 7 osób na Placu Czerwonym 25 sierpnia 1968 roku. Manifestację przeciwko inwazji na Czechosłowację. Ale jeszcze wcześniej byłaś założycielką i redaktorką wydawanej w samizdacie kroniki bieżących wydarzeń, a cała ta działalność zakończyła się dla ciebie ponad 2-letnim więzieniem, a w końcu emigracją. Czy możesz uzupełnić te krótkie twoje węzły życiowe?
No, nic specjalnego nie mogę dodać, bo najważniejsza moja działalność to oczywiście kronika wydarzeń bieżących. To dla mnie bardziej ważne niż demonstracja na Placu Czerwonym, bo to był taki gest jednorazowy, a kroniką zajmowałam się od kwietnia 68 roku aż do mojego aresztowania w grudniu 69.
Jak długo byłaś w więzieniu, Nataszo?
Było mnie dużo, to znaczy 2 lata i 2 miesiące całkiem w więzieniu śledczym, na ekspertyzie w Instytucie Serbskiego, potem znów wróciłam do więzienia śledczego i potem stamtąd mnie odwieziono do więzienia psychiatrycznego i potem znów przez ten sam Instytut Serbskiego wracałam, jeszcze tam 4 miesiące byłam, póki mnie zwolniono.
Wyjechałaś z Rosji w 1975 roku, lądujesz na Zachodzie. Wspomniałaś już o swoich związkach z kontynentem. Z jakimi jeszcze innymi instytucjami byłaś wówczas w latach 70. związana?
Zaczęłam od początku pracować dla Radio Swoboda jako autor pozaetatowy. Robiłam tam cykl, który nazywał się Świadectwo wschodnioeuropejskie. Robiłam przeglądy czasopism emigracyjnych, polskich, czeskich, słowackich. Robiłam to w ciągu 12 lat, aż po rok 88, kiedy mnie zwolniono z radia, pozornie z powodów ekonomicznych, faktycznie, bo byłam nastrojona bardzo antygorbaczewowskie.
Jest jeszcze, wiemy, trzecia instytucja, z którą współpracowałaś bardzo blisko, Ruskaja Myśl.
Tak, ale to zaczęło się później. To trochę zaczęło się od epoki Solidarności, a już tak tygodniowo zaczęło się po stanie wojennym, kiedy od każdy co poniedziałek przyjeżdżałam do Ruskiej Myśli, przywoziłam przegląd wydarzeń polskich. A już trochę później zaczęłam w ogóle pracować w Ruskiej Myśli jako redaktor i pracowałam aż do emerytury, do 2001 roku.
I w ten sposób przeszliśmy do wątku polskiego, ponieważ w niektórych kręgach Ruska Myśl była nazywana polską myślą, właśnie ze względu chyba na twoją przede wszystkim obecność, może jeszcze pani Alberti.
No to nie w kręgach, to był jeden, jedyny taki list od czytelnika rosyjskiego i to nie wiem, czy żartował, czy naprawdę był rozeźliony. Ale wątek polski trzeba zacząć wcześniej. Już nie mówię od tego, kiedy czytałam kulturę w Rosji i od tego, kiedy do mnie przyjechał młody człowiek od Giedroycia wprost i przywiózł mi drugi rosyjski numer kultury. Ale najważniejsze może być to współpraca kultury z kontynentem, która zaczęła się jeszcze przed moim przyjazdem, przed moją emigracją. I ten związek kultury i kontynentu, oczywiście ja w to włączyłam się z wielką przyjemnością. I bywałam w Maison Laficie, znałam dobrze wszystkich i wszystkich już nyni nieżyjących, i samego Jerzego Giedroycia, i Józefa Czapskiego, i Gustawa Hellinga Grudzińskiego, i państwo Hertz. Na przykład, kiedy dzwoniłam do kultury i odbierał słuchawką Zygmunt Hertz, to mówił mi: «Здравствуйте, Наталья Сигизмундовна», po rosyjsku.
Jak mi wiadomo, sentyment twój do Polski jest odwzajemniony. Po pierwsze i przede wszystkim, odkąd pamiętasz, miałaś zawsze bardzo wielu polskich przyjaciół, a nawet i rodzinę. A po drugie, szczególnie ten rok przyniósł ci dwa istotne wydarzenia, niejako w sferze oficjalnej, jeśli chodzi o relacje Gorbaniewska-Warszawa. W kwietniu otrzymałaś obywatelstwo polskie, a w listopadzie zostałaś wyróżniona bardzo prestiżowym wyróżnieniem, nagrodą imienia Jerzego Giedroycia. Jak doszło do tego, że zostałaś formalnie Polką?
Bardzo dawno mnie nazywano Polką honoris causa. Polką, nie jestem Polką, jestem obywatelką polską, jestem Rosjanką. Ale byłam do kwietnia tego roku, byłam uchodźcą politycznym. Uchodźcą z nieistniejącego już państwa. W papierach moich było napisane uchodźczyni eks-sowiecka. Nawet nie sowiecka, bo wyjeżdżałam już nie mając obywatelstwa sowieckiego. I właśnie paradoksalnie, ale moje obywatelstwo związane jest z tą samą nagrodą Jerzego Giedroycia, tylko z ubiegłym rokiem, kiedy zaproszono mnie uczestniczyć w ceremonii. Byłam jedną z nominowanych, nie dostałam nagrody i normalnie. Ale podczas bankietu przedstawiono mnie prezydentu Kwaśniewskiemu, i ja natychmiast powiedziałam, że chciałabym mieć obywatelstwo polskie. On odpowiedział: no niech pani do mnie napisze. A potem już całą stroną formalną zajmował się tutaj mój wielki przyjaciel, konsul do spraw jurydycznych w Paryżu Andrzej Tarnawski. I tak wszystko było zrobione, wszystkie dokumenty podane i 26 kwietnia nadano mi obywatelstwo polskie.
I w taki oto sposób Polska wzbogaciła się o wybitną poetkę. Co prawda nie zamieszkałą w Polsce, tylko we Francji, ale jednak. Nie przeprowadzasz się przypadkiem, jak to wśród poetów w modzie bywa, do Krakowa?
Nie. Nie, oczywiście, że nie. Mam dzieci i wnuki we Francji. To znaczy, co najmniej połowa wnuków. A drugich wnuków mam jedną w Moskwie i najstarszego w Rzeszowie. Ale nie wiem, czy Polska wzbogaciła się o poetkę, bo jestem w poezji rosyjskiej wciąż. Tylko mogą być w Polsce tylko tłumaczeniami.
Więc życzymy, żebyś jak najczęściej bywała w Polsce i dziękujemy za tę rozmowę.
Niebo złote ci otworzę, w którym ciszy biała nić, jak ogromny dźwięków orzech, który pęknie, aby żyć. Zielonymi listeczkami, śpiewem jezior, zmierzchu graniem, aż ukaże jądro mleczne ptasi świst, jenowymi mistych oczu, szkło bolesne obraz dni, które czaszki białe toczy przez płonące łąki krwi. Jeno odmień czas kaleki, zakryj groby płaszczem rzeki, zetrzyj z włosów pył bitewny tych lat gniewnych, czarny pył. Kto mi odda moje zapatrzenie i ten cień, co za tobą odszedł? Ach, te dni, jak zwierzęta mrucząc, jak rośliny, są coraz młodsze i niedługo już tacy maleńcy na lupinie orzecha stojąc popłyniemy porą na opak, jak na przekór wodnym słojom. I tak w wodę się chyląc na przemian popłyniemy nieostrożnie w zapomnienie. Tylko płakać będą na ziemi zostawione przez nas nasze cienie. Ziemię twardą ci przemienię w mleczuk miękki, płynny lot. Wyprowadzę z rzeczy cienie, które prężą się jak koty.